Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Motodoradca. No właśnie, mam dzisiaj dla Was kolejną część poradnika dotyczącego tego, jakie kupić auta, które mogą być lokatą kapitału. I nie mówię tu o samochodach w stylu Ferrari, Lambo, Maserati w limitowanej serii, tylko chcę bardziej przyziemnie na to spojrzeć, czyli na samochody bardziej budżetowe, na samochody używane, na auta, które często kosztują od kilku tysięcy do 20, może 25 tysięcy. I z jednej strony brzmi to paradoksalnie, bo patrząc na to, co dzieje się obecnie teraz na rynku samochodów używanych, że raczej większość aut zatrzymała się, jeżeli chodzi o spadki cenowe z roku na rok, tak są auta pośród nich, które nawet zyskują na wartości i mogą być to krótkoseryjne produkcje, a mogą być to często popularne auta, których nawet nie mielibyśmy świadomości, że tak może wyglądać to na naszym rynku. Dlatego zapraszam Was do dzisiejszego odcinka. Przygotowałem 10 takich samochodów i zacznijmy, można powiedzieć, że klasycznie. Peugeot 206. Ktoś powie, no co tutaj za limitowana wersja z tego samochodu? A no właśnie, nie mówimy o żadnym silniku 1.2, 1.4 czy chociażby 1.9 dieslu wolnosącym, a mówimy o silniku dwulitrowym. Tylko od razu uprzedzam, nie mówimy o tej najbardziej topowej wersji, czyli odmianie RC, która miała silnik 2.0 i 177 koni, czyli dosyć mocno wyżyłowany, a spuszczamy z tonu do wersji GT, czyli Gran Turismo. Również silnik dwulitrowy, koni 138. Zatem co tę wersję charakteryzowało? A przede wszystkim to, że była limitowana do 4000 egzemplarzy tylko i wyłącznie po to, bo Peugeot potrzebował zahomologować 206 do rajdu WRC, a auta w klasie WRC muszą mieć minimum 4 metry długości i trzeba było 206 wydłużyć, zarówno z przodu, jak i z tyłu, więc przede wszystkim mamy limitowaną serię, a z drugiej minimalnie poszerzoną konstrukcję. Przy zakupie tego auta warto zwrócić uwagę na to, czy posiada tabliczkę znamionową z oznaczeniem serii, czyli 1 z 4000 na słupku B od strony kierowcy, bo oczywiście bywają cwaniackie próby limitowania tych aut poza oficjalną liczbą. Warto również zwrócić uwagę, w jakim stanie są zderzaki, gdyż dokupić drugi graniczy z studem, łatwiej będzie je naprawić, a przedni jest na tyle nisko, że każdy krawężnik będzie wasz. Tak jak wspomniałem, występowała z silnikiem 2.0 138 koni, bardzo sprawna jednostka, nie tak wysilona jak RC 177, ale przy masie 1085 kg można powiedzieć, że była to istna petarda. Można takie auto kupić za kilka tysięcy złotych. Nie ma ich oczywiście dużo, a tyle co ja się naupalałem takiej 206 na to, że to szok. Więc rekomenduję, chociaż należy dokładnie to auto obejrzeć. A partnerem tego odcinka jest strona Car Vertical, czyli firma, z którą współpracuję od blisko półtora roku. Firma, która dostarcza mi danych statystycznych, dostarcza mi raportów. Nieraz też mi uratowała 4 litery przed zakupem z któregoś samochodu, bądź jeżeli chciałem sprawdzić, czy aby któryś ze sprzedających jest na tyle fair względem tego, co pisze w swoim ogłoszeniu. Bo czasem okazuje się, że rzeczywistość nie pokrywa się z tym, co w nim jest właśnie zapisane, bo właściciel zapomniał, że auto miało przygodę, bądź celowo ukrył, bądź napisał, że no, coś tam się w nim działo, ale najczęściej bywa to tak, że słowa nie wyrażają tego, co obraz i najczęściej staramy się tę szkodę umniejszać. Tak jak na przykładzie tego Citroena C4 Picasso, gdzie można powiedzieć, że wizualnie szkoda nie wydaje się być wielka. Widać klasyczne najechanie pod ciężarówkę, ale często te szkody bywają bardzo pracochłonne, a co za tym idzie, bardzo drogie w naprawie. Przypominam również, że korzystając z tego linku w opisie, każdy zakupiony raport można kupić o 10% taniej względem standardowej ceny. Więc warto każde auto sprawdzać przed zakupem, bo sami wiecie, rynek nie jest teraz łatwy. No dobrze, zatem przejdźmy teraz do kraju kwitnącej wiśni, poszukajmy sobie tam samochodu stricte miejskiego, czyli szukamy samochodu małego z segmentu A i niech będzie to Toyota Aygo. Jeden z trzech trojaczków kolińskich, aczkolwiek uważam, że Toyota z całej tej trójcy traci najmniej na wartości. Auto z jednym silnikiem, silnikiem 1.0, o trzech cylindrach, o magicznej mocy 68 koni, tylko niech to Was nie zwiedzie, bo waży 925 kg i wbrew pozorom naprawdę odczucia z jazdy są niesamowite w tym aucie, tym bardziej, że ono kręci się bardzo wysoko na obrotach. Bardzo dużo tych aut sprzedało się na rynku, ale dzisiaj chcę porozmawiać o takiej, nazwijmy to, limitowanej wersji. Wersji VIP, która była naprawdę fajną ciekawostką. Seria wyprodukowana w 2007 roku, która ma takie dodatki jak czarny metalizowany lakier, Tak wiem, mogą być to skojarzenia z limuzynami i pewnie one są poprawne. 14-calowe aluminiowe felgi, lusterka w kolorze nadwozia, reflektory przeciwmgielne z takimi aluminiowymi otoczkami, w zwykłej wersji takich nie uświadczycie, oraz okolicznościowe znaczki. To tu, to tam, jakaś naklejka, aby każdy miał pewność, że jedziecie VIP-em bądź z VIP-em. Jeżeli chodzi o wnętrze, poza tym, co może mieć każda mała Toyotka, dostaniemy także dywaniki, zamykany schowek, co uważam, że w tym aucie jest niezwykle istotne, skórzane wykończenie, lewarka zmiany biegów, jak również kierownicy i foteli. I fajne są te białe przetłoczenia, naprawdę wygląda to dobrze. Do tego są jeszcze prawie aluminiowe progi, no bardziej VIP-owskiego malucha już się nie da znaleźć na rynku. Zwróćcie na niego uwagę, jak szukacie czegoś małego do miasta. Powiem Wam szczerze, że teraz zastanawiam się, czy dawać to auto do tego zestawienia. Z jednej strony można powiedzieć, że dosyć popularne auto, przez niektórych nawet lekko wyśmiewane jako model, czy chociażby marka, szczególnie z tamtych lat, a ja nie ukrywam, mam dosyć dużo respektu do tego auta, szczególnie w mocniejszych odmianach, gdzie na torze naprawdę prowadzi się nieźle. A będzie dzisiaj mowa o BMW E46, no można powiedzieć, że swojego rodzaju klasyka. Niektórzy już nazywają te samochody Youngtimerem, bo w sumie w przyszłym roku będzie 25 lat od momentu, gdy jeden z pierwszych egzemplarzy zjechał z linii produkcyjnej. Ten czas naprawdę niesamowicie szybko leci. Co za tym idzie? Oczywiście najlepsze pod inwestycje będą odmiany M, ale tam też zaczęło się już szaleństwo cenowe. Dlatego zejdźmy dziś bardziej na ziemię i poszukajmy coupe silnikiem benzynowym z silnikiem R6. Celowo mówię o E46, a nie o 36, bo tam znaleźć cokolwiek w ładnym stanie to serial już naprawdę graniczy z cudem. Jednak E46 może być ciekawym kąskiem, w miarę tanie w serwisowaniu, wbrew pozorom estetyczne, jak na swoje lata, ale to może być tylko i wyłącznie moja opinia. Można myśleć o 2 litrach, ale jeżeli mam już rekomendować, to stawiałbym na 3 litry i nie będzie tanio, ale te auta są już w dołku cenowym. A skoro jesteśmy już przy BMW, to takie ładne 5 z 3-litrowym dieslem, przy którym trudno już mówić o kosmetycznej obcierce czy szkodzie parkingowej, części samochodu po prostu brakuje. A ten raport jest sprzed ponad pół roku. Pewnie to auto już zostało naprawione. Ja tego nie neguję. Może zostało to zrobione zgodnie ze sztuką czy wytycznymi BMW, ale nie mam jak tego sprawdzić na odległość. Po prostu oglądając to auto należy punkt po punkcie je przejrzeć. Zapomniałem wcześniej również wspomnieć o tym, że oprócz tego, co możecie otrzymać od Car Verticala, klikając w link poniżej, czyli 10% rabatu, Car Vertical w ostatnim czasie dokłada również od siebie promocję, więc warto poprzez link poniżej zajrzeć na stronę Car Verticala i może uda się upolować raport nie tylko na 10% rabacie, nawet zaś tylko przypominam, bo może w niedługim czasie będziecie chcieli kupić samochód i warto byłoby upolować taki raport na lekko większym rabacie, więc sprawdzać, obserwować i przeglądać. Idziemy dalej. Teraz pojedziemy trochę klasyką, bo zajrzymy do koncernu Waga, tylko w bardziej hiszpańskiej odmianie, z trochę większym temperamentem. Chociaż mam wrażenie, że ostatni podział, jeżeli chodzi o dealerstwa, przedstawicielstwa, gdzie marka Cupra wyodrębniła się od Seata i okazuje się, że samych aut marki Cupra sprzedaje się więcej niż Seata, to Seat miało być tą marką w grupie Volkswagena, która ma taki swój dodatkowy pazur. Mam wrażenie, że coś tutaj się zadziało nie tak, bo zaraz Cupra w ogóle wyprze markę Seat. Ale dobra, schodząc bardziej na ziemię, poszukując samochodu, który będzie przystępny cenowo, ale podkreślam od razu, tego auta w dobrym stanie nie będzie łatwo znaleźć na rynku. Chciałbym dzisiaj postawić na Seata Leona Cuprę. Zatem cofnijmy się do czasów, gdy w marce Seat Cupra oznaczała przyspieszone bicie serca, a mowa tu o modelu Leon. Auto zbudowane na płycie Golfa, tego się ukryć nie da. Uprzedzam, znalezienie, tak jak mówiłem, graniczy z cudem. Większość to import ze Szwajcarii. Na pewno ciekawym kąskiem może być odmiana 4428 VR6 o mocy 204 koni, stosowana m.in. w Golfie R32, ale uważam, że zdecydowanie lepiej pokusić się o wersję bardziej przyziemną, jaką jest 1.8 turbo o mocy 180 koni, a po liftingu była nawet odmiana 224-konna. Biorąc nawet bazowe 180 koni, robiąc lekką mapę, mamy lepsze przyspieszenie do setki niż w 2.8. Owszem, silnik ten ma kilka słabych punktów, jak nietrwałą hydraulikę zaworów, szybko rozciągający się łańcuszek łączący wałek, ale wiele z nich da się usunąć stosunkowo tanim kosztem, ale to już jest skrajne czepianie się. Dla osób, które cenią sobie ultraoszczędność, można pomyśleć o wersji 1.9 5 TDI 150 koni. Jak widać, dla każdego coś dobrego, tym bardziej, że tego dieselka też można w łatwy i tani sposób zmodyfikować. Na przykładzie mojej Skody, co prawda 1.9 dieselek 90-konny przy 955 tysiącach, moc podniesiona do 110 koni i to auto dalej jedzie i się jakoś trzyma. Powiem Wam jedno, nie śmiejcie się, bo ten wybór postaram się obronić i nie jest to w żaden sposób auto unikatowe, limitowane, designersko, specjalnie wyróżniające się na tle konkurencji. Jest to samochód przyziemny, można powiedzieć, że też o średniej jakości materiału, więc teraz pytanie, co ono robi w tym zestawieniu? A będzie mowa o Dacia Duster pierwszej generacji. W momencie debiutu wiele osób nie dowierzało, gdzie to się będzie sprzedawało poza wschodnimi częściami Europy. Okazuje się, że prym wiodły Niemcy, bo to auto miało bardzo dobry stosunek ceny do tego, co oferowało. Tym bardziej to wtedy już ta moda na SUV-y zaczęła panować. I zwróćmy uwagę, skąd to wszystko się bierze. Jeszcze kilka lat temu podstawową wersję Dustera kupowaliśmy za 39 900 zł. Owszem, ona była tak uboga, że mało kto się na nią decydował, chociaż w wielu firmach można takie auta spotkać. Taka dobrze wyposażona wersja kosztowała 77 tysięcy złotych, czyli blisko dwa razy tyle. W tej chwili, idąc do salonu, podstawowa wersja kosztuje 77 tysięcy, czyli co kilka lat temu full wypas. A w tym momencie full wypas w salonie kosztuje około 112 tysięcy złotych. I to na przykładzie Dacia, na przykładzie tych aut przyziemnych, gdzie Unia Europejska wymaga wprowadzania wielu zmian związanych chociażby z elektroniką czy bezpieczeństwem, najbardziej widać wzrosty cenowe. I widać to na przykładzie Dustera, jak cena zatrzymała się i co po niektóre egzemplarze zyskują na wartości. Dlatego dzisiaj pochylam się nad pierwszą generacją i wiem, owszem, że jest auto budżetowe, że plastiki są średniej jakości, że spasowanie mogło być trochę lepsze i pozostawia wiele do życzenia, ale za mniej więcej 20 tysięcy złotych możemy otrzymać małego SUV-a, czy tam crossovera, jak zwał, tak zwał, z napędem na 4 koła i z silnikiem 1.6. Te auta zatrzymały się cenowo jakieś 3 lata temu. Warto poszukać wersji Laurette, omijać szerokim łukiem podstawową wersję Duster czy Ambiance. Warto też poszukać opcji limitowanych, jaką była Black czy Adventure. Z silników unikamy 1.2 TCE. Szczerze, to już bardziej bym wybrał 1.5 DCI. Mój tato przed laty miał takiego Dustera z silnikiem 1.5 DCI i do 90 tysięcy kilometrów, czyli do momentu sprzedaży tego auta, można powiedzieć, że nic wielkiego z tym autem się nie działo. Owszem, one w rankingach często wypadają, że są autami awaryjnymi, ale to nie ma nic wspólnego z Laguną drugiej generacji, tylko najczęściej problemami są jakieś drobne kwestie związane z elektroniką, a tu cewka, a to coś, raczej drobiazgi. Nie mówimy o rzeczach, które mogłyby w 100% to auto zatrzymać. Serwisowanie tego auta będzie naprawdę tanie, bo ten silnik 1.6, jakbym się zastanowił po tych wszystkich modyfikacjach, to on jest od 98 roku oferowany, tylko stopniowo dokładano mu koni i dostosowano do aktualnych norm emisji, po czym później zastąpiła go wersja 1.2, która, sorry, ale idealna to nie była. Kurczę, faktycznie, jakoś mocno na francuskie auta dzisiaj spoglądam. Mówię wprost, nie mam tu jakiegoś klucza przy wyborze tych samochodów. Raczej to, co rzuci mi się na myśl i to, co widzę mniej więcej po statystykach, ale spokojnie nadrobimy też jeszcze innymi markami. W tym momencie chcę zajrzeć do koncernu Renault i poszukać takiego auta, jakim jest Laguna. Ale od razu uprzedzam, nie Laguna drugiej generacji, bo już szczerze, jakbym miał coś wybierać z Laguny drugiej generacji, to chyba bym się tylko pokusił nad silnikiem 1.6 albo 1.8 i to wersją Authentic, maksymalnie ekspresją, żeby zbyt dużo wyposażenia w tym aucie nie było, co by ta elektronika psuć się nie mogła. A chcę zwrócić uwagę na Lagunę trzeciej generacji. I to tak bonusowo w odmianie coupé. Jakby nie patrzeć, Laguna trzeciej generacji była swojego rodzaju manifestem, by zatrzeć złe wrażenie po Lagunie drugiej generacji. Czy Laguna trzeciej generacji była lepsza od drugiej? Tak, zdecydowanie. Chociaż też nie była pozbawiona wad, jednak błędów z przeszłości tak łatwo nie da się zatuszować. I widać to przy kolejnej generacji, gdzie producent już zmienił nazwę na talizman, by się całkowicie odciąć. Ale wracając do kupety. Renault potrafiło tworzyć ciekawe nadwozia w odmianie dwudrzwiowej. Laguna 3 coupé cieszyła się bardzo dużym powodzeniem. Tył przypominał bieda Aston Martina, Przód był w moim przekonaniu średni, acz jak sami wiecie, byłem też posiadaczem tego auta. Drzwi były bez ramek, fajne fotele, szczególnie w odmianie GT i w sumie to takich odmian bym szukał z silnikami 2.0 DCI lub 2 litry turbo benzyna 205 koni. Taką, którą miałem właśnie. Opcja Initial to silniki 3.0 DCI, którego szczerze nie polecam. No i Nissanowski 3.5 V6, który może być ciekawą opcją, ale z tym silnikiem dla mnie to auto już było jakoś zbyt ciężkie. Dziwnie mi się ten samochód prowadził. 14 lat temu to auto debiutując kosztowało od 116 do 160 tysięcy bez opcji. Można powiedzieć, że było to naprawdę bardzo drogie auto, jak na tamte czasy. Dziś spokojnie możemy je kupić w przedziale 25 do 30 tysięcy. Jest to jedno z tych aut, o których Wam dzisiaj mówię, że są lekko droższe w tym zestawieniu. 2 litry turbo wydaje się być dobrą opcją, choć uprzedzam, lubi olej. Niezłym rozwiązaniem może też być diesel 2.0 DCI, ale uczulam, bardzo trudno tutaj znaleźć sztukę, która będzie miała przebieg mniejszy jak 200 tysięcy km. Owszem, 2.0 DCI jest zdecydowanie lepszą konstrukcją, bo jest to konstrukcja wspólnie zrobiona z Nissanem od, chciałbym powiedzieć, kultowej 1.9 DCI czy 2.2 DCI, ale przy większych przebiegach na pewno należy zwrócić uwagę na to, że koszty serwisowania mogą być zdecydowanie większe. Kurczę, mogę dzisiaj jeszcze jednego Francuza. Obiecuję, że jak będzie trzeci odcinek tej serii, to pójdziemy trochę w innym kierunku, ale szczerze, to auto wpadło mi na myśl, gdy tak ciągle o tych Francuzach dzisiaj mówię, że warto byłoby je dopisać do listy, bo jest niezwykle niszowym autem, szczególnie w Polsce i za naprawdę niewielkie pieniądze można mieć fajne, ciekawe, nietuzinkowe auto, a będzie nim Renault Wind. Wiele osób nawet nie wie, co to za auto, bo można spotkać ich naprawdę parę sztuk, może paręnaście, dziesiąt jeżdżących po Polsce, ale warto zwrócić uwagę na to auto, bo jakby nie patrzeć, jest to samochód z otwieranym dachem, zbudowany na podstawie Renault Twingo drugiej generacji, produkowany w latach 2010-2013, dostępne z dwoma jednostkami silnikowymi, 1.2 TCE stukonne, którą z czystym sercem odradzam, bo jak wiemy, ten silnik miał swoje bolączki, ale za to szczerze polecam jednostkę 1.6 wolnosącą o mocy 133 koni, znaną chociażby z Twingo RS, aczkolwiek auto z tą jednostką kupić jest zdecydowanie trudniej. W miarę prosta jednostka, ta 1.6, która wytrzymuje wiele, choć od czasu do czasu trzeba będzie w niej wymienić cewki, ale to na szczęście nie jest wielki wydatek. Ale przyspieszenie na poziomie 9 sekund powinno być wystarczające. Na pewno jeżeli chcemy się wyróżnić w miarę niedużym kosztem, poszukujemy auta bardziej współczesnego. Może być to ciekawa propozycja. Wind to głównie import, dlatego warto każdy egzemplarz sprawdzić 5 razy. Właśnie często okazuje się, że dużo zakupów aut do naprawy odbywa się poprzez zdjęcia z aukcji. Duży plus, jeśli za tym idzie raport rzeczoznawcy, a nie jedynie nasze emocje podczas licytacji, gdzie kupujemy kota w worku. A na przykładzie tej Foki powiem Wam szczerze, że trudno oszacować jednoznacznie, ile może kosztować naprawa tego samochodu, bo może być to 8 czy 10 tysięcy złotych, a równie dobrze może być to 30 tysięcy złotych. I też może być mało. Jeżeli będzie oberwany silnik i uszkodzenie górne, tym bardziej, że widać, że było to zderzenie z twardą przeszkodą, jak chociażby drzewo. Dlatego przy zakupie samochodu zawsze chłodna głowa i nie ma co chojrakować przed szwagrem, jak ktoś się nie zna mocniej na mechanice. Samo stukanie butem w oponę, sorry, ale już nic nie daje. W pierwszej kolejności, jeżeli jesteśmy zainteresowani, warto kupić raport, by zobaczyć, czy jest sens jechać na miejsce i przygotować się bardziej od strony technicznej. Powiem Wam jedno. To auto, które chcę Wam w tym momencie zaprezentować, wydaje mi się, że będzie jednym z najtańszych w tym dzisiejszym zestawieniu, ale wszystko zależy od tego, w jakim stanie to auto byśmy chcieli kupić, bo to zapewne będzie głównym wyróżnikiem ceny, jak i tego, co za tę cenę otrzymujemy. I ktoś powie, Waldek, DUS, Pero, co w tym aucie takiego widzisz wybitnego? To odpowiedzcie mi na pytanie, w przeciągu ostatniego pół roku, ile DUS, Pero widzieliście na ulicach? No można powiedzieć, że w sztukach możemy je liczyć. One, można powiedzieć, że z dnia na dzień zniknęły z naszych ulic i właśnie to jest klucz do tego dzisiejszego wyboru. Owszem, nie jest to auto idealne. Wiele przerdzewiało, wiele również podczas intensywnej eksploatacji dokonało swojego żywota. Jeśli jednak obecnie udało Wam się trafić ładną sztukę, to znak, że zapewne będzie to pierwszy właściciel, auto będzie na czarnej tablicy i pewnie było cały czas garażowane. Bazuje na Opel Asconie, limuzyna miała świetny współczynnik oporu jak na tamte czasy, bo 0,29 CX, była dużym komfortowym autem za niewielkie pieniądze. warte uwagi. Są tutaj dwulitrowe silniki, wersje ze 105-konnym motorem, które zapewniały całkiem niezłe osiągi. Dysponując niewielkim budżetem w przedziale od 3 do 6 tysięcy złotych, można byłoby naprawdę ucelować niezłą sztukę. Nie wiem, czy na portalach aukcyjnych, czy bardziej na rynku sobotnim, bo tutaj należałoby poszukiwać czegoś, co faktycznie jest tak zwanym weekendowym pojazdem któregoś z seniorów, ale może być ciekawą opcją. Raczej na cenie nie powinno tracić. No to teraz spaghetti, czy tam spaghetti, jak to niektórzy też mówią, zaglądamy na rynek włoski. Poszukamy sobie Alfy Romeo. Można powiedzieć modelu, który był swojego rodzaju odpowiedzią na działania koncernu Audi, czy chociażby Volvo. A mowa będzie tutaj o Alfie Romeo 156 Crosswagon Q4. Auto sprzedawane w latach 2004-2007. Odpowiedź na Audi A6 Quattro, czy chociażby Volvo V70 Cross Country. Czy ta włoska motoryzacja jest warta uwagi? Uważam, że za tę cenę tak. Prześwit został zwiększony o 6,5 cm, napęd na 4 koła oparty jest o Torsena, znanego chociażby z niemieckich samochodów. Zapewnia więcej mocy na tylne koła, co fajnie przekłada się na prowadzenie. Sprzęgnięto go z silnikiem 1.9 JTD o mocy 150 koni. Jest niezwykle oszczędnym autem, ale też trudno ją uświadczyć na drogach. Auto było bardzo drogie w momencie debiutu, nie przykuło uwagi, dodatkowo silniki benzynowe rzucały cień na ten model, ale uważam, że jest warta opcja, aby się nią zainteresować. Przy oględzinach warto zwrócić uwagę również na pojawiającą się korozję, wycieki oleju czy problemy z elektroniką. Uprzedzam, ten model będzie już zdecydowanie mniej awaryjną wersją niż jakieś tam pierwsze Alfy 147 czy 156. Co nie zmienia faktu, że należy każde auto dokładnie oglądać. Jest ich bardzo mało na rynku i to, co miały stracić na wartości, to już spokojnie straciły. Przy tym aucie nawet nie chcę mówić o konkretnych cenach, bo są duże rozpiętości. Zapewne też zależy od tego, w jakim stanie będziemy kupować taki samochód. Byłem już dzisiaj w Japonii, no byłem, bo przy Toyocie Aygo w odmianie VIP, dlatego po raz wtóry powracam do Japonii, ale już nie do koncernu Toyoty bezpośrednio, a idziemy w tym momencie do Mazdy i poszukamy sobie mimo wszystko Mazdy RX-8. Ja wiem, ktoś powie, Waldek, silnik Wankla, no co ty gadasz, przecież to nie wytrzymuje 100 tysięcy kilometrów. A ja powiem Wam tyle. Mocno zmieniłem zdanie o tym samochodzie, gdy kilka lat temu naprawdę miałem okazję pojeździć tym autem bardzo dużo i też bardzo dużo po torze. I mimo wszystko bardziej zagłębiłem się w historię, jak i również serwisowanie i koszty związane z tym samochodem. Mazda zrobiła downsizing, nim to jeszcze w ogóle było modne. Swoją drogą w 2003 roku, gdy debiutowała z silnikiem 1.3, można było wycisnąć nawet 231 koni. Jak na fabryczne możliwości, mówmy się szczerze, wtedy to był szok. Nie sprzedawała się w Polsce, bo była bardzo droga. Jak na 20 lat wstecz, ceny rzędu 130 tysięcy, sorry, ale były lekko przesadą, a rynek to zweryfikował. Przez co te auta mocno traciły na wartości? Nie jest to ekonomiczne auto. Na trasie potrafi spalić i 12 litrów. Również lubi trochę oleju sobie spalić. Najczęściej jest, gdy jest dobrze eksploatowana, wytrzymywała do remontu nawet 160-200 tysięcy kilometrów. Jak ktoś upalał cały czas, nieraz rotory wymagały remontu nawet przy 80 tysiącach kilometrów. Zatem ktoś zada pytanie, skoro to auto tak krótko żyje, to po co je rekomendować? Bo większość tych aut przez ostatnie lata miała już zrobiony generalny remont silnika i te auta można kupić nawet za 10 tysięcy złotych. Lepsze egzemplarze kosztują około 15-20 tysięcy, ale one już nie tracą na wartości. To jest nadal niszowe auto. Można te auta spotkać również ze swapem na 1.8, chociażby turbo. Mimo wszystko szukałbym oryginałów. Mamy dwóch specjalistów w Polsce, takich głównych, którzy specjalizują się w serwisowaniu Mazda RX-8, więc zawsze możemy pojechać na przeserwisowanie bądź sprawdzenie takiego auta, czy warto danym egzemplarzem się zainteresować. Jak na swoje lata, naprawdę dobrze spasowane, fajnie wykończone, no i te tylne drzwi, kurołapki, coś innego. No to teraz będzie trochę specjalistycznie. Od razu uprzedzam, to auto nie jest dla każdego, bo mowa będzie o Suzuki Jimny JF, czyli serii produkowanej w latach 2008 aż do 2018. Już tłumaczę dlaczego. Gdy w 2015 roku brałem do testu Jimny'aka, przyznam szczerze, że wracając z Warszawy do Łodzi, jechałem z maksymalną dozwoloną prędkością na autostradzie 140 km na godzinę. I w sumie to też była maksymalna prędkość, jaką Jimny mogło rozwijać. Ta podróż też była swojego rodzaju przygodą. Jest to auto bardziej w teren, aczkolwiek nie ukrywajmy, to auto jest niezwykle popularnym samochodem. Zatem dlaczego dzisiaj wybrałem je w tym zestawieniu? A no właśnie dlatego, że jest to 100% terenówka. Konstrukcja opiera się na ramie ze sztywnymi osiami i tylnym mostem, reduktorem dołączanym napędem na przednie koła do prędkości 100 km na godzinę. Moc podchodzi od niewielkich silników benzynowych o pojemności 1.3 o mocach 80 bądź 86 koni w zależności od rocznika lub turbodiesla 1.5 zapożyczonego od Renault. Chyba mimo wszystko wybrałbym 1.3. Całość upakowano w zaledwie 3,8-metrowym nadwoziu, w którym obydwie osie oddalone są od siebie raptem 2 metry 25 cm, więc ten rozstaw osi, jak i kąt rampowy są naprawdę efektowne. Suzuki w pewnym sensie rządzi się swoimi prawami na rynku wtórnym. Mimo pojawienia się w 2018 roku następcy, te samochody przestały tanieć. Jeżeli miałbym rekomendować, tak jak mówiłem, wybrałbym jednostkę 1.3. Ani to demon prędkości, ani nie czuć oszałamiających przyspieszeń. Warto byłoby też zwrócić uwagę na aspekty, bo takie jak chociażby przeróbki. Wiele takich aut jest zmodyfikowanych. Jedne taniej, drugie drożej, trzecie w Tesco, czwarte bardziej profesjonalnie, więc na to na pewno zwróciłbym mocną uwagę. W tym wszystkim, dlatego za każdym razem sprawdzajmy, kontrolujmy to, co kupujemy. Dlatego jeszcze raz Wam przypominam o partnerze dzisiejszego odcinka, stronie Car Vertical, stronie, gdzie możemy sprawdzać historię pojazdów, które nas interesują. Z linku poniżej możecie skorzystać. Na pewno otrzymujecie kod w wysokości 10% z automatu od Motodoracji i Car Verticala razem, ale można szukać, bo w ostatnich dniach widać było, że strona Car Vertical starała się co jakiś czas dodawać dodatkowy rabat i czasem nawet jeżeli w tym momencie nie szukacie auta, może warto było pokusić się zakupić raport z wyprzedzeniem, a nuż widelec w niedługim czasie będziecie zmieniać auto, ale to tylko luźno w tym wszystkim podsuwam. Starałem się dobrać przeróżne auta, tak sorry, było dzisiaj sporo aut francuskich, na pewno w następnym odcinku, nie wiem, za miesiąc, dwa czy trzy, będę starał się pójść w trochę innym kierunku motoryzacji, poszukując samochodów naprawdę wartych uwagi. A nawet jak są oklepane jakiegoś konkretnego silnika czy wersji wyposażenia, która może wyróżniać to auto, dzięki czemu nie będziemy tracić na wartości. Pod warunkiem, że oczywiście ten samochód będzie wart uwagi i będzie w dobrym stanie technicznym. Jak macie jakieś ciekawe pomysły, jakie to mogłyby być auta, problem z wypowiedzią, dlatego już dzisiaj kończę, to napiszcie w komentarzach, a póki co żegnam się z Wami. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, hej!